Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o Polsce samorządów, o polskiej polityce. Czego dowiedzieliśmy się z tych wyborów samorządowych? Jak wygląda lokalna polska polityka? Czy w ogóle istnieje lokalna polityka? O tym za chwilę z moimi gośćmi, ale zanim rozpocznę rozmowę, serdecznie pozdrawiam wszystkich patronów. Bardzo Państwu dziękuję. To dzięki Wam ten program istnieje, dzięki Wam nadaję go 5 razy w tygodniu wieczorami i 5 razy porankami, bo co rano możecie słuchać Układu Porannego serwisu informacyjnego. Kto jeszcze tego nie robi, serdecznie zapraszam. Pozdrawiam też wszystkich mecenasów, dziękuję Wam za wsparcie, zachęcam wszystkich do dołączenia, teraz już łączę się z moimi gośćmi.
A oto mecenasi Układu Otwartego. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.
Piotr Trudnowski, Jan Śpiewak, dzień dobry.
Cześć, dzień dobry.
Obaj jesteście co, takimi działaczami społecznymi, którzy gdzieś otarli się o politykę, jeden bardziej z lewa, drugi z prawa. No jak wam się podobały wybory samorządowe? Czego dowiedzieliście się o Polsce z tych wyborów?
No ja myślę, że to, co możemy powiedzieć po tych wyborach, to, że z dwoma mitami mamy pewien problem. To znaczy, z jednej strony mamy opowieść o wielkim demokratycznym wzmożeniu, które się w Polsce dokonało. To, co obserwowaliśmy 15 października ubiegłego roku, to było coś, co wielu komentatorów obserwowało jako taki powód do dumy, powód do radości, bez względu na to, jak oceniali wyniki tych wyborów. Okazało się, że Polacy się bardzo zaktywizowali, że ten trend, który tak naprawdę funkcjonował w Polsce od 2018 roku, że w każdych kolejnych wyborach pobijane były rekordy frekwencji, że to jest być może coś trwałego, że może po prostu te 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości doprowadziły do takiego obywatelskiego przebudzenia Polaków i teraz już ta większa partycypacja, większa aktywność z nami pozostanie. No, okazało się, że tak nie jest. Frekwencja spadła radykalnie. 75% do 51%, to w praktyce oznacza, że co trzeci z wyborców z października nie poszedł do urny. Jak tutaj rozmawiamy we trzech, to by oznaczało, że jednego z nas należałoby skasować, tak? No to jest bardzo duża różnica, bardzo kiepska, można powiedzieć, statystyka. No i to jest chyba jakoś rozczarowujące. Po tych wyborach 15 października CBOS publikował takie moje ulubione badanie, które regularnie publikuję, czyli pytanie o to, czy Polacy uważają, że mają wpływ na sprawy publiczne, zarówno w tym wymiarze ogólnokrajowym, jak i w wymiarze lokalnym. Okazało się, że w obu tych wskaźnikach po październiku osiągnęliśmy rekordowe wyniki. Inna rzecz jest taka, że poprzednim razem te rekordowe wyniki osiągnięto po 2015 roku, tak? Wtedy, kiedy doszło do zmiany władzy, wyjątkowo duża grupa ludzi uznała, że wreszcie czuje się w Polsce podmiotowa, zarówno lokalnie, jak i ogólnokrajowo. No, po październiku ten rekord znów został pobity. Wydawało się, że faktycznie mamy jakieś obywatelskie przebudzenie. Wystarczyło kilka miesięcy. Z tej frekwencji, jak widać, niewiele zostało. No i to jest taki ogólny problem. Natomiast druga część tego problemu, moim zdaniem, jest taka, że niestety to też pokazuje, że te środowiska dzisiaj rządzące w Polsce, liberalne, które bardzo dużo o samorządności, samorządach, wartości tej polityki lokalnej opowiadały wtedy, kiedy opowieść o polityce samorządowej była w kontrze do PiS-u, tak? Kiedy można było opowiadać o tym, to zły PiS centralizuje, a samorządy są wspaniałe, znakomici gospodarze, tam wybieramy merytokratów, menadżerów, nie polityków, oni potrafią naprawiać drogi, oni wiedzą, jak zbudować kładkę, oni wiedzą, jak zrobić te wszystkie rzeczy, że to będzie jakiś temat, przy którym jakkolwiek te wybory samorządowe zostaną wykorzystane do tego, żeby dowiedzieć się czegoś więcej, na czym ma polegać ta zmiana, która się w Polsce dokonała, że chcemy być może na tym szczeblu lokalnym rzeczywiście więcej podmiotowości, więcej wolności, więcej zaangażowania obywateli, więcej tego, żeby władza była pod kontrolą. Tymczasem, słuchajcie panowie, jesteśmy po wyborach, w których chyba poza lewicą żadna partia nie uznała za stosowne opublikować jakiegokolwiek programu, tak? To jest ta skala postpolityki, w której funkcjonujemy, wybory, w których startuje najwięcej ludzi, gdzie wybieramy najwięcej osób na różnych szczeblach. No, wszyscy czytaliśmy te ulotki, wszyscy czytaliśmy te ogłoszenia. Właściwie wszyscy kandydaci od prawa do lewa mówili mniej więcej to samo. Więcej za zieleni, realne konsultacje, bardziej sprawne miasto i przemyślane inwestycje. No, te te poglądy naprawdę się nie różniły, co zresztą było widać w tych nielicznych latarnikach wyborczych. Jak się je wypełniało, to się okazywało, że właściwie z wszystkimi kandydatami masz plus minus taką samą zgodność, bo oni wszyscy mówią to samo. Wizji, opowieści o tym, czym miałaby być Polska bardziej samorządna, niestety zabrakło, a chyba można było po cichu na to liczyć.
Ale ja nie rozumiem, mówiąc szczerze, twojego rozczarowania. No, wybory samorządowe nigdzie na świecie nie cieszą się większą popularnością niż te wybory ogólnokrajowe, bo ogólnokrajowe mają większą, są prostsze, jest mniej kandydatów, jakby skupiają większą uwagę mediów całego świata, jakby stawka jest większa, bo ogólnokrajowa polityka, to wszystko toczy się w głównych kanałach, wszystkie pojedynki, prawda? No, to jest naturalne, to po pierwsze. No, po drugie mówisz, że chciałbyś, żeby bardziej lokalna społeczność była zaangażowana, oczekujesz programów partyjnych ogólnopolskich. No, jak zrobić program ogólnopolski dla bardzo różnych części kraju? Ja nie mam takiego spojrzenia, ale ciekaw jestem, co Janek.
Znaczy tutaj jest kilka bardzo wątków, tak? Znaczy pierwszy wątek, że to nie są jedne wybory. No mamy wybory sejmikowe, które są tymi wyborami partyjnymi, nazwijmy to, i mamy te wybory gminne. Jeszcze pomiędzy mamy mamy powiaty. Powiaty, czyli też instytucja czy forma samorządu, która w mojej ocenie jest zupełnie bez sensu i która absolutnie nie ma, no tylko ma na celu tylko utrzymanie aparatów władzy. Faktycznie ja też nie wiedziałem, o czym były te wybory. Zgadzam się z tobą, Igorze, że zawsze wybory samorządowe wywołują mniej emocji, jest mniejsza frekwencja wokół nich. Myślę, że to jest to, myślę, że tutaj polityczny wydźwięk tych wyborów jest taki, że PiS żyje, PiS nigdy nie odszedł, a premia zarządzenie dla koalicji 15 października jest niewielka, a tak naprawdę straciła część głosów, jeśli spojrzymy na to kumulatywnie w stosunku do tego, co zdobyli pół roku temu. Więc jakby jak na fakt, że dopiero doszli do władzy i właściwie mają, no, powinni być na tej fali, no to są to wyniki, myślę, dla nich bardzo, bardzo rozczarowujące i faktycznie pokazujące, że coś w tej machinie się rzeczywiście zacina.
Ale są skuteczni. Po tych wyborach władzy koalicja będzie mieć więcej.
Są skuteczni, bo to wynika przede wszystkim z podstawowej wady czy błędu, czy nie wiem jak to nazwać, PiSu, no, że nie ma żadnych zdolności koalicyjnych. Tak? I nie jest w stanie zawierać koalicji z nikim i musi zdobywać wszędzie większość, żeby mieć po prostu władzę, co jest no, dość trudnym zadaniem. I faktycznie dla mnie o tyle jest to dobre, no, że jakby doszło do pewnej depolaryzacji, która się wydaje być jednak dość trwała mimo wszystko. Zobaczymy, co się wydarzy z Lewicą, czy Lewica zostanie skonsumowana zupełnie przez Platformę Obywatelską, ale przynajmniej jakaś depolaryzacja tutaj nastąpiła. Są pewne napięcia w koalicji. Dla mnie to osobiście jest dobra wiadomość, bo jak jest konflikt, jak jest wymiana zdań, no to jakoś ta demokracja funkcjonuje i żyje. Te wybory mogły być o czymś. Ja tu akurat się będę bronił tezy Piotra, no że jakby samorządy mają w Polsce gigantyczne problemy, tak? No mamy i to ogólnopolskie, no nie wiem, smog, wykluczenie transportowe, brak dostępnych mieszkań, no tych problemów jest naprawdę bardzo, bardzo wiele, które dotykają te same samorządy i faktycznie tutaj, gdyby rząd zaproponował jakiś szerszy program, nie wiem, walki właśnie z wykluczeniem transportowym, walki ze smogiem, nie wiem, rzucić jakiś, no, cokolwiek, myślę, że dałoby się taki program jednak ogólnopolski gdzieś tam złożyć. Dla mnie jest statystyka, która mam wrażenie nie do końca się przebiła, a jest dla mnie absolutnie przerażająca, to fakt, że w 1/5 gmin nie odbyły się właściwie wybory. Nie było kont kandydatów dla wójtów, burmistrzów, prezydentów w 1/5 ponad 2000, w 2000 gmin, tak? Czy samorządów nie odbyły się te wybory. I to jest dla mnie dość przerażające, no bo to potwierdza trochę tą tezę, że w mojej ocenie, no że jednak układ samorządowy jest, bardzo często są bardzo zoligarchizowane, są de facto lokalne satrapie. No, mieliśmy tu książkę Lokalsi Andrysiaka, który to dobrze opisywał, tak? Że te samorządy w Polsce i zresztą im mniejszy samorząd w Polsce, tym gorzej. I faktycznie ta polityka na poziomie samorządowym w bardzo wielu miastach nie istnieje. I nie tylko nie istnieje niestety w tych małych miejscowościach, gdzie wszystko jest zabetonowane, ale na przykład w takich miejscowościach jak Warszawa, tak? Rafał Trzaskowski wygrał te wybory, nie mając praktycznie żadnego programu, nie dowożąc właściwie żadnych obietnic, czy może przynajmniej żadnych, ale w większości swoich obietnic z roku 2018, nie stając do debaty, nie odpowiadając na żadne trudne pytania i tak wygrywa te wybory w Cuglach, w największym mieście w Polsce.
No ale odpowiedz, no dobrze, ale ja rozumiem, że go bardzo nie lubisz, że ci się to bardzo nie podoba, no ale dostał, wygrał z spektakularnie. To znaczy, że mieszkańcy Warszawy są zadowoleni z tego, w jakim kierunku miasto się rozwija. Gdyby było inaczej, by nie wygrał. Ja rozumiem, że tobie się ten kierunek rozwoju w jakichś tam fragmentach pewnie nie podoba, oczekujesz więcej, no ale 7% mieszkańców Warszawy mówi fajnie, Warszawa jest fajnym miastem, podoba nam się tu, jest coraz fajniejszym. No to dlaczego mamy go nie wybrać, tak? Co, no,
czym... Tak, ale wiem, że jakby nie znaczy to, że Warszawa nie ma problemów i które są problemami po prostu obiektywnymi, tak? I wiesz, jakby nie będę bronić tezy, że jednak fakt, że Warszawa jest takim Monako Polski, tak, gdzie mieszkają bardzo bogaci ludzie, zamożni, faktycznie zadowoleni ze swojego życia, gdzie media liberalne mają de facto monopol na rządzenie i na wpływanie na opinię publiczną. No jakby
no ale to Janek, to źle, że mieszkają zamożni ludzie? Wolałbyś, żeby to było miasto biedne, wtedy jako lewicowiec byłbyś zadowolony, że fajnie, że jest dużo bezdomnych, że bieda, śmierdzi i tak dalej, to...
No nie.
No bo robisz tego zarzut, to polskie Monako. Fantastycznie, polskie Monako, no.
To jest po prostu stwierdzenie faktu, to nie jest zarzut, tak? Znaczy, Warszawa koncentruje ogromny kapitał, tu są siedziby dużych firm, tu jest najwięcej pracy. Warszawa jest beneficjentem niesłychanego rozwoju, który był w Polsce w ciągu ostatnich 10-15 lat i siłą rzeczy, kto rządzi Warszawą, będzie z tego korzystał, tak? A nie zmienia to dla mnie faktu, że Warszawa nie rozwija się tak, jak powinna się w mojej ocenie rozwijać i chciałbym, żeby jakaś debata wokół tego się odbyła. I zresztą Warszawa pokazuje że lewica, gdy wystawi kandydata, gdy ma jakiś program, gdy jest w stanie przedstawić listy szerokie, jest w stanie zdobywać też spore poparcie, tak? I tutaj to pokazuje też, zadaje kłam, że lewica musi zawsze przegrywać w wyborach samorządowych, bo lewica wróciła do Rady Miasta w Warszawie, lewica wróciła do bardzo wielu rad dzielnic i faktycznie gdzieś ta zmiana nastąpiła, chociaż zdecydowanie za mała, niż bym tego oczekiwał.
12%, nie? Kandydatka lewicy no miała szansę, mogła zdobyć 50, tak? Nie stoi na przeszkodzie, bo ja trochę nie rozumiem tych waszego takiego rozczarowania. No, są miasta, w których wygrał ten, który rządził do tej pory, tak? Bo ludzie są zadowoleni. Ja jak rozmawiam na temat Warszawy, a bardzo często rozmawiam, no bo też tu mieszkam, czy jakby spędzam większość swojego czasu i w Polsce, i za granicą, jak pytam o wszystkich ludzi o Warszawę, to po prostu powiem, że to jest cud, co się zdarzyło z tym miastem. To jest fantastyczne miasto. Do życia, my tego nie doceniamy. No, ale są inne miasta, w których...
My tego nie doceniamy, jesteśmy tymi malkontentami, którzy mówią, a ty jesteś... zadowolonym pokoleniem beneficjentów, prawda, transformacji. No i nic dziwnego, że ty jesteś zadowolony. Jak jesteś 20-parolatkiem, który chce wynająć mieszkanie w Warszawie, to zapewniam cię, że nie byłbyś tak zadowolony.
Nie, ja rozumiem, że są rozmaite problemy, ale też ci 20-parolatkowie, czy 30-parolatkowie, owszem, płacą ogromne pieniądze za mieszkania, to jest wynikiem tego, że rynek świetnie się rozwija, ale też zarabiają dużo większe pieniądze niż gdzie indziej, tak?
Jest kolejna ważna statystyka, że frekwencja wyborcza wśród 20-latków była najniższa i była zdecydowanie też niższa niż w wyborach parlamentarnych.
No ale są też, można powiedzieć, no dobra, no to są te klany, prawda, układy miejscowe, to jest niezmienialne, tak kiedyś przez lata tak uważaliśmy, no ale jest wiele miejsc, wiele miast i to tych dużych, i to też, które się nieźle rozwijają, gdzie jednak dochodzi do dużych zmian, tak? Znaczy w Gdyni w ogóle szokująca zmiana, wydaje się, wszyscy są zadowoleni z prezydenta, który... rządził tam przez cały czas, ale zawsze zbierał bardzo dobre oceny i nagle bach. We Wrocławiu nie wiadomo, w Poznaniu nie wiadomo, w wielu innych miastach też jeszcze nie wiadomo, tak? No, ta demokracja funkcjonuje.
No tak, tylko to jest demokracja, mam wrażenie, bardzo mocno spersonalizowana, bardzo mocno skoncentrowana wokół sympatii czy antypatii, wokół konkretnych osób, kandydatów, tych osób, które no właśnie też przez, można powiedzieć, te lata swojej władzy, no trochę straciły kontakt z bazą, tak? I to wcale nie zawsze musi być 5 kadencji, jak w przypadku Krakowa czy Gdyni, ale no czasami, jak widać na przykładzie Wrocławia, to jedna kadencja wystarczyła, żeby no jakoś początkowo chyba dobrze zapowiadający się kontynuator polityki Rafała Dudkiewicza, to znaczy taki, który gdzieś nawet wydawał się pewnym odświeżeniem, no dość szybko tylko okazało się, że jest po prostu, no wszedł w te samorządowe buty i okazało się, że są do niego dużo lepiej dostosowane niż do jakiegokolwiek innego włodarza i to pokazywała jego polityka na każdym szczeblu. Tam rzeczywiście ta zmiana jakoś się pojawiła, natomiast to, co jest problemem, to to, że no właśnie, z jednej strony to, o czym powiedział Janek, tak, w 1/5 gmin nie mamy kontrkandydatów, tak, 1/5 gmin to są miasta, gdzie odbył się plebiscyt. Odbył się plebiscyt, czy jesteś za, czy jesteś przeciw. Zdaje się, że w jednej taki gagatek przepadł i okazało się, że tych, którzy poszli i zagłosowali przeciwko niemu, jest więcej niż tych, którzy zagłosowali za, co w ogóle jest jakimś fenomenem. Musiał naprawdę mieć, ale to też pokazuje, że coś jest nie tak, nie? Skoro mamy faceta, który w takim głosowaniu plebiscytarnym przegrywa, a nikt nie postanowił wystawić przeciwko niemu swojej kandydatury, to znaczy, że coś w tym systemie nie działa. Ja w zeszłym tygodniu byłem na takim seminarium organizowanym w ramach takiego projektu badawczego przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego. Tam było kilkanaście osób zajmujących się samorządem z samorządów w całej Polsce. No i tam ogólnie rozmawialiśmy sobie o tych różnych problemach związanych z demokracją na poziomie samorządowym. No i prawdę mówiąc, ja byłem bardzo zaskoczony. To znaczy, okazało się, że ci naukowcy, którzy się tym zawodowo zajmują, opowiadają o polskim samorządzie mniej więcej to samo, co Andrzej Andrysiak w książce Lokalsi, tak? To znaczy, że to jest zabetonowane, że mamy fundamentalny problem związany nie tylko z tym, że te układy są bardzo silne, że te układy samorządowe bardzo często są głównymi pracodawcami i głównymi zleceniodawcami, więc tam nie warto zadzierać, nie warto stawać przeciwko takim kandydatom, bo albo cię wywalą z roboty, albo twoja firma przestanie dostawać zlecenia, że mamy dodatkowe zjawisko takie, które sprawia, że w momencie, w którym zaczyna się pojawiać jakaś grupa kontestatorów, ktoś, nie wiem, chce zorganizować referendum, przeprowadzić jakąś akcję, wprowadzić jakąś inicjatywę uchwałodawczą i tak dalej, to ci naukowcy mówili o tym, że oni już widzą doskonale, że samorządy się trochę nauczyły, że to już nie jest tak jak kiedyś, że się takiego człowieka od razu atakowało, tylko jego od razu się koptuje do układu, nie? Jego się od razu po prostu zaprasza do współpracy, proponuje mu się jakąś robotę, jakąś fuchę dla jego ludzi i chodzi o to, żeby po prostu ten układ był nienaruszalny, tak? No to są moim zdaniem problemy, o których za mało rozmawiamy, tak? To znaczy, znowu, bardzo wiele problemów polskich samorządów, zwłaszcza tych mniejszych, to są dokładnie te same problemy, na które wszystkie media i wszyscy eksperci narzekali w wydaniu centralnym przez ostatnich 8 lat w wydaniu Prawa i Sprawiedliwości. Centralizacja, osłabianie obywatelskiej opozycji, niepodmiotowe traktowanie opozycji politycznej, przejmowanie mediów, ograniczanie wolności słowa, ograniczanie tego sprawstwa obywatelskiego, fikcyjne konsultowanie projektów, niepoważne traktowanie inicjatywy obywatelskiej. Te wszystkie rzeczy, zgadzaliśmy się często, bez względu na to, czy mamy poglądy bardziej prawicowe czy lewicowe, były problemem za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. To samo dzieje się w tysiącach polskich samorządów na co dzień i tego problemu nie widzimy. Ja kilka razy pamiętam ten moment, kiedy dyskutowało się o wolności mediów w Polsce, o Lex TVN, o innych rozwiązaniach, oczywiście o mediach publicznych. Ja kilkukrotnie przy tej okazji, popierając tych, którzy mówili, mamy problem, nie należy zawłaszczać mediów, nie należy ich atakować, próbowałem w tych debatach ogólnopolskich zwrócić uwagę na przykład na to, o czym mówi Andrysiak, o czym mówi Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, o czym mówi sieć Watchdog Polska, o czym mówili dwaj rzecznicy praw obywatelskich, bo i Adam Bodnar, i rzecznik Wiącek zajmowali się tematem wydawania przez samorządy propagandowych biuletynów, które zabijają debatę lokalną, nie pełnią funkcji kontrolnej, pełnią funkcję propagandową, a jednocześnie wycinają prawdziwą konkurencję, która mogłaby patrzeć władzy na ręce. Nie było żadnej akceptacji na to, żeby o tym też porozmawiać, tak? Wracano do tego, ale porozmawiajmy jeszcze o tym, jak PiS gnębi TVN. No ostatecznie PiS TVN-u nie zgnębił, Polska Press nie zabiła jakiejś swojej konkurencji regionalnej, bo ta już po prostu nie istniała, ale w przypadku gazet lokalnych to się bardzo często zdarza. No niestety tam, gdzie nie ma prawdziwej, żywotnej opozycji, tam, gdzie jest słaba inicjatywa obywatelska, tam, gdzie nie ma mediów pełniących funkcję kontrolną, a media centralne nie kwapią się do tego, żeby tę funkcję kontrolną pełnić, to trudno jest mówić o prawdziwej demokracji. I to się oczywiście bierze z bardzo wielu różnych przyczyn, powodów, ten obrazek jest złożony, ale powinniśmy o tym dyskutować, no bo też znacie doskonale ten slogan, tak, że te wybory są nam najbliższe, w tych wyborach najwięcej od nas zależy, one mają dużo większe znaczenie niż wybory prezydenta czy wybory do Sejmu, no ale okazuje się, że ta demokracja tutaj często kroć działa gorzej. I też powiedziałeś o tym, że wszędzie tak jest. No, często się też mówi o tym, że na przykład w Stanach Zjednoczonych, jakby u nas jest tak, że jakbyś chciał podnieść frekwencję w jakichś wyborach, to byś łączył te wybory z wyborami prezydenckimi, tak? W Stanach Zjednoczonych często jest tak, że właśnie po to organizuje się wybory do rady odpowiadającej za edukację na poziomie hrabstwa, wybory prokuratora i szefa urzędu skarbowego na poziomie lokalnym czy regionalnym z wyborami prezydenckimi, bo to ten lokalny szczebel i to lokalne zaangażowanie podnosi frekwencję. Co więcej, jedna bardzo ważna rzecz, o której my zawsze zapominamy, znaczy wybory samorządowe to są wybory, w których najwyższa frekwencja jest na wsi. To znaczy wbrew tym opowieściom właśnie o polityce miejskiej, o tym, jak to liberałowie znakomicie rozumieją i zarządzają polskimi metropoliami, to okazuje się, że na wybory samorządowe najwyższa frekwencja w tych wyborach znowu 54% była na wsi. Tam, gdzie po pierwsze wybiera się kandydatów w jednomandatowych okręgach wyborczych, co ma swoje wady, ale ma też zalety, bo po prostu głosuje się na konkretnego człowieka, który w tej małej wspólnocie jest ludziom znany. Ludzie wiedzą, na kogo głosują, po prostu z imienia i nazwiska i prawdę mówiąc mają w nosie częstokroć to, czy on startuje w tym razem z PiS-u, z PSL-u, czy tym razem tam z Komitetu Wspólnie dla Gminy, tak? Bo to nie ma znaczenia, głosują na konkretnego człowieka, znają swojego kandydata na wójta i tam okazuje się, że chodzą na te wybory, bo wiedzą, że jak ten wójt nie dotrzyma konkretnej obietnicy, którą im złożył w tej kampanii, że postawi tabliczkę pozwalającą łatwiej dotrzeć do czyjegoś domu, to w kolejnych wyborach mu powiedzą: sorry Wojtek, sorry Kasia, ale nie dowiozłaś tego, co mi obiecałaś, ja na ciebie więcej nie zagłosuję. Skoro ta frekwencja jest dużo gorsza, zwłaszcza w tych miastach średniego szczebla, poniżej 50%, to moim zdaniem pokazuje, że faktycznie jakiś problem mamy, bo ci ludzie nie są znani obywatelom. No też powiedzmy sobie szczerze, no niech każdy sobie zada to ważne pytanie, czy dzisiaj potrafiłby wymienić wszystkie nazwiska z czterech kart wyborczych, przy których postawił krzyżyk, uwaga, dwa dni temu, tak? To znaczy my tych ludzi nie pamiętamy, nie mamy zielonego pojęcia częstokroć, na kogo głosowaliśmy do sejmiku, na kogo głosowaliśmy do rady miasta czy powiatu.
Ale to w czym jest problem? Znaczy masz problem z tym, że nasza pamięć ludzka jest taka, jaka jest? No wiadomo, że nie jesteśmy w stanie tych nazwisk spamiętać. Mówisz o problemach z wolnością słowa. No sorry, no przecież istnieją media społecznościowe, te media tradycyjne, te gazetki, które, o, zgadzam się, to jest kompletna patologia, wydawanie gazet lokalnych przez samorządy. Nie od dzisiaj, to już od wielu lat z tym mamy do czynienia. Ale mi się wydaje, że już mówimy o takim problemie, który odchodzi w przeszłość, tak? Znaczy teraz, nie wiem, jak ja szukałem, ja mieszkam pod Warszawą, nazwisk kandydatów i tak dalej, zaglądałem na Facebooka, do mediów społecznościowych, gdzie było tego pełno, dużo więcej niż w gazetkach, których do mnie nie docierają, tak? Więc ten problem już nie istnieje. Mówisz, że ludzie na wsi głosują bardziej, no to świetnie, to znaczy, że demokracja żyje, ale z drugiej strony mówicie, że te układy, zwłaszcza w moich ośrodkach, są zabetonowane. Nie jest tak trochę, że narzekacie, że po prostu dlatego, że nie wygrywają ci, których bardziej lubicie? Bo tak mam wrażenie, że doszukujecie się tych...
Nie, Igor, to jakby...
dziur.
Ja jestem socjologiem i patrzę na problemy, które jestem w stanie nazwać, tak?
Jeśli prowokuję was, prowokuję was.
Polską, czechosłowacką, zanizujmy to co widzisz? Po pierwsze czujesz smog. I to jest niesamowita rzecz. Smog, z powodu którego ginie 40-50 tysięcy osób rocznie w Polsce. Drugą rzecz, którą widzisz, to jest całkowite zniszczenie krajobrazu polskiego, tak? Całkowite chaos przestrzenny, trzecia rzecz, którą widzisz, to totalną betonozę i deweloperkę, przeskalowanie inwestycji drogowych. Wiesz, ile samorządy wydają na ochronę środowiska? 2% swoich inwestycji. Wiesz, ile wydają na drogi? 40 ponad%. My mamy obiektywne, olbrzymie problemy z rozwojem. Mamy wyludniające się w błyskawicznym tempie prowincje. Mamy źle alokowane środki europejskie. Mamy systemowe problemy, z którymi ten kraj, Polska, mój kraj, nie jest w stanie sobie z jakichś powodów poradzić. Więc Igorze, oczywiście, może to jest trochę tautologiczny argument, którego używasz i rzeczywiście trudno się go odeprzeć, jeśli głosują i wybierają tych samych, to znaczy, że wszystko jest okej. Okay. No, ja nie uważam, że wszystko jest okej. Okay. Jeśli masz sytuację, w której Rafał Trzaskowski przez 5 lat nie odpowiada na żadne pytanie dotyczące Warszawy, bo mu odpowiada, mówi tylko: o, Kaczor zły, bardzo zły Kaczor, to taki zły Kaczor, tak? No to jakby... Ja nie wiem, no może jakby go jakiś dziennikarz 2 czy 3 razy zapytał, co zrobił na temat wymiany kopciuchów albo ochrony środowiska, albo tego, żeby Warszawa nie spalała tyle węgla i gazu i przeszła na bardziej odnawialne źródła, jeśli chodzi o ocieplanie ciepłą wodę na przykład w kranie, to może by jednak ktoś pomyślał, no może faktycznie może coś można więcej czegoś oczekiwać od tych ludzi. Może faktycznie nie jest tylko tak, że deweloperzy mogą robić co chcą, betonować i tak dalej. Więc jakby, wiesz, no mamy pewne ramy dyskusji, w których funkcjonujemy, ale to nie oznacza, że wszystko jest dobrze. No nie, po to my jesteśmy i po to jest nasze zadanie też, żeby was, pokolenie samozadowolonych ludzi, którzy uważają, że wszystko świetnie zrobili w Polsce i w ogóle Polska jest idealna, żeby coś z tym zrobić. Już abstrahuję od kwestii tego, co się dzieje na wschodzie, tak? Warszawa nie ma schronów, w Polsce nie ma schronów w ogóle. Co będzie, jak spadną tutaj rakiety? Kogoś to obchodzi? Czy samorządowców to obchodzi? To z obroną cywilną. To w ogóle też nie jest funkcja, tak? Jesteśmy, wiesz, jakby trochę mam te dyskusje i mi się przywraca XVIII wiek. Wtedy też wszystkie elity były świetnie zachwycone, jak to w Polsce jest wspaniale, ale potem jak przyszło pierwsze, poważniejsze dmuchnięcie wiatru, to ten domek z kart piękny, augustowski się rozsypał. Więc jakby ja nie jestem w polityce samorządowej, między innymi dlatego, bo wiedziałem, że w Warszawie to nie ma absolutnie możliwości funkcjonowania jako niezależna polityka. Kolejna rzecz, której mi się tutaj nie dotknęli, to jest niewiarygodnie wysoki poziom progu wyborczego tak naprawdę do wejścia dla komitetów wyborczych w wyborach samorządowych. Ty mówisz o komitetach jednomandatowych, ale de facto, żeby wejść do rady miasta, dużego miasta, czy nawet niedużego, tak, takiego, którego no, jakby są te okręgi.
Powyżej 20 tysięcy tak naprawdę. Wszystkie tak. Gminy powyżej 20 tysięcy to już jest zaporowy próg wyborczy, tak naprawdę na dwucyfrowym poziomie.
15% mniej więcej. Jakby dlaczego nie rozmawiamy o tym, żeby zmienić ten próg, żeby to nie było 15%, tylko żeby to było, nie wiem, 6, 7, 8. Dlaczego jest metoda Donta ciągle forsowana, która daje większość? Wybory w Krakowie świetnie pokazały. Tak, 40% Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej ma 55% mandatów w Radzie Miasta. Zresztą wybory samorządowe w Krakowie pokazały świetnie, jak te układy deweloperskie niewiarygodnie mają wpływ na politykę. Tak, 2 tygodnie nielegalnej de facto, nieuczciwej kampanii finansowanej przez deweloperów w całym mieście. Tak nagle się okazuje, jakby jest moment otwarcia systemu, Majchrowski odchodzi, tak, po 25 latach, zresztą trochę jak Szczurek. Szczurek nie wiedział, kiedy zejść ze sceny, on powinien był zrezygnować wcześniej, bo już zmęczenie, ile on rządził? On też rządził ze 20 lat, tak? Jakby Frankiewicz wiedział, kiedy zejść ze sceny w Gliwicach, tak? Wiedział, kiedy... I Majchrowski też to wiedział. Ale odchodzi Majchrowski, wydaje się, że otwiera się jakaś opcja dla niezależnego kandydata i natychmiast układ się orientuje wokół jednego kandydata i nagle płynie morze pieniędzy od deweloperów, żeby nic się w tym mieście nie zmieniło. Więc nie mówmy, że samorządy są świetnie, się rozwijają, wszystko jest okej, bo nie jest okej, tak? Bo jest naprawdę, w wielu obszarach jest bardzo, bardzo źle.
Ja myślę, że wiesz, znaczy, robisz bardzo dużo uproszczeń w tej odnoszeniu się do tego, co mówię. Po pierwsze, ja zgadzam się, że sytuacja znaczy nie jest idealna, tak? Jeśli chodzi o zanieczyszczenie środowiska, o smog, to jest gigantyczny problem, którego zwłaszcza poprzedni rząd nie rozwiązał. No zobaczymy, ten zaczyna, zobaczymy, co z tym zrobi. Niewiele bardzo zrobiono, to jest jedna z najbardziej zabagnionych rzeczy. Zgadzam się absolutnie, że obrona cywilna, schrony i tak dalej, to jest rzecz, która leży u nas, a jesteśmy w bardzo dramatycznej sytuacji, tylko że to akurat no, to jest problem rządowy, to jest problem państwa. I to jest ogromne zadanie też przed tym rządem, ale na poziomie ogólnym, jeżeli porównuję, akurat sporo podróżuję po świecie i odnoszę się za każdym razem wracając, widzę różne miasta i w Europie, i poza Europą, i tak dalej. Naprawdę żyjemy z jednym z... Ja wiem, że ten świat nie jest idealny i nie wszystko tu działa świetnie, ale naprawdę to jest... Jesteśmy w tej grupie, nie wiem, 10-15% miejsc na świecie, w których żyje się nieźle i to się ciągle zmienia. To też należy, też warto docenić. Myślę, że ludzie, po prostu Warszawa się zmienia i nie człowiek rządzi Warszawą od 8 lat, tak ludzie mówią, dobra, no w porządku, podoba nam się ten kierunek. Na pewno jest wiele rzeczy do zrobienia, ale nie jest tak też, że Trzaskowski ma taką sytuację, nie, wiesz, bez krytyki, no przecież kurde, bez przerwy.
Młodzież, zamknijcie gęby, wszystko jest okej, okay. No i nie wiem, o co ci chodzi. Ja ci mogę opowiadać o problemach Warszawy godzinami, tak? I to są obiektywne problemy Warszawy.
Ale, ale oczywiście, że one są.
Jesteśmy jedyną europejską stolicą, w której liczba aut się zwiększa, poruszających się po mieście.
To znaczy co? To znaczy, że ludzie mają coraz więcej pieniędzy, są coraz bardziej zamożni.
Nie, stać bo państwo polskie postanowiło, nie będziemy budować transportu publicznego, pozwolimy ościennym gminom odralniać działki, budować tam osiedla deweloperskie pośrodku pola kapusty i potem ci wszyscy ludzie muszą przyjechać samochodem, jak w krajach trzeciego świata, czy w Azji, czy w Ameryce, tak? Samochodem do centrum miasta, co generuje gigantyczne koszty środowiskowe, co generuje gigantyczne koszty dla budżetu miasta, bo utrzymanie infrastruktury drogowej jest wielokrotnie droższe niż inwestycje w transport publiczny. I oczywiście możesz powiedzieć, to jest obiekt, to zobaczcie, jak się ludzie jeżdżą SUV-ami. Dla mnie to jest przykład, że my się cofamy w rozwoju, tak? Dla mnie liczba aut na drogach Warszawy pokazuje, że my jesteśmy, cofamy się w rozwoju. Ty możesz uważać, że to jest świetne. Nie, ja będę uważał, że to jest coś bardzo, bardzo złego. Ty
możesz znaczy, uważać, jeśli widzę, że
ceny mieszkań w Warszawie po 18 tysięcy, 20 tysięcy złotych za metr, to jest, o jak się pięknie rozwija sektor budowlany. Dla mnie to jest dramat milionów Polaków i to jest odpowiedź, dlaczego w Polsce dzietność jest jedna z najniższych na kontynencie. Tak? Masz sygnały choroby wszędzie, rozkładu wszędzie i dzietność jest najlepszym tego przykładem. Spadła poniżej 1,2 w tym roku, w zeszłym roku, tak? My doszusowaliśmy do Włoch, Hiszpanii, Grecji, tak? Nie ma, i co? I wszystko jest okej? Okay? Nie, wam jest okej. Okay. Wam, sytym, zadowolonym 50-60-latkom jest super. Żyjecie świetnie, spłaciliście kredyty, będziecie umierać już niedługo, klimat, was macie wyjebane na klimat, że się ociepla, że jest 29 stopni 8 kwietnia. Możecie mieć absolutnie w to w nosie. Ja tego w nosie nie mam. I będę krzyczał głośno, że coś z tym trzeba zrobić, bo wy już będziecie na tamtym świecie, a ja chciałbym mieć dzieci, jeszcze tutaj chcę i chciałbym, żeby te dzieci miały przynajmniej taki poziom życia, jak ja miałem.
Wiesz, wśród mojego pokolenia jest wielu ludzi zadowolonych, niezadowolonych. Kiedy patrzę na ludzi jeżdżących w SUV-ach, no to myślę, że fajnie, że jeżdżą SUV-ami, a nie, a nie 15-letnimi golfami ściąganymi z Niemiec, które zatruwały komunikacja powinna działać lepiej i że Warszawa powinna być lepiej skomunikowana z okolicami, jak najbardziej. Chętnie bym zostawił swojego SUV-a na parkingu pod Warszawą i dojechał komunikacją miejską. Mieszkam pod Warszawą, pracuję w Warszawie i to nie działa. Natomiast na przykład w samej Warszawie ta komunikacja działa już dużo lepiej niż działała.
Jesteś przykładem tego patologii, tak? No, że jakby nie powinniśmy móc przyjeżdżać swoim SUV-em do centrum Warszawy i zagracać mi pod moim oknami, zesmrodzić mi jeszcze, wiesz, jeszcze...
No moim zdaniem powinien być zakaz. Im więcej zakazów, tym świat będzie lepszy, taki bardziej zdrowy,
uczciwy. Twoja wolność ogranicza moją wolność. Dlaczego twoja wolność ma być nad moją wolnością? Jakby, ja nie rozumiem tego, skąd ten pomysł, Igor? Jakby, dlaczego ty uważasz, że ty możesz wpieprzyć się swoim wielkim SUV-em do mojego centrum Warszawy? Ja nie wiem, bo co?
Ale to jest, masz, ty już tak dobrze już ci już nabyłeś to centrum Warszawy, masz większe prawo niż ten, który jeżdżą samochodem. Ja bym bardzo chciał,
ale też... Ja po prostu odwracam twoją logikę i mówię, że to ty mi się wpieprzasz z moją wolnością do mojej wolności. Już abstrahując od tego, że SUV-y są nieekologiczne, SUV-y spalają dużo więcej samochodów niż kompaktowe samochody, że są niebezpieczne, bo nie widać ludzi, nie widać pieszych, tak, masz gorszą widoczność, zajmują więcej miejsca, są cięższe, niszczą bardziej miejsca parkingowe, niszczą bardziej środowisko, niszczą bardziej drogi, bo są po prostu dużo większe. No po prostu są bez sensu, tak? Z punktu widzenia społeczeństwa SUV-y są bez sensu.
Nie wiedziałem, że tak bardzo szkodzę ludzkości, chcąc zostawić ten samochód na parkingu.
Musisz wyjąć głowę ze swojej samozadowolenia i wtedy zobaczysz no, trochę więcej. No.
Wiesz, ale jakbyś też słuchał, to też by ci pomogło.
Ja właśnie jestem pouczany, że jest super i o to ci chodzi, więc odpowiadam, o co mi chodzi.
Ja bardzo chętnie będę zostawiał i to jest moim zdaniem problem, bo nie chciałeś... Albo
słuchajcie,
nie
bo też rozmawiamy bardzo dużo...
No, dobra. O Piotrek.
Halo? Tak, bo rozmawiamy też bardzo dużo o tej warszawskiej perspektywie, natomiast w międzyczasie pojawiło się parę takich wątków, do których bym się chciał odnieść, bo też Igor, zapytałeś Na początku, na czym miałby polegać jakiś tam ogólnopolski program samorządowy? Przecież to są lokalne sprawy. Z drugiej strony też padło i w wykonaniu Janka, i ty o tym mówiłeś. Rozmawialiśmy dużo o tym, że przyjeżdża masa ludzi do Warszawy, że są tutaj drogie mieszkania, a z drugiej strony, że oni tutaj dobrze zarabiają. Natomiast jeśli chodzi o to spojrzenie ogólnopolskie, no dokładnie na tym polega problem całej masy polskich samorządów, że młodzi ludzie stamtąd muszą uciekać, bo nie mają alternatywy. My się w Klubie Jagiellońskim zajęliśmy tematem deglomeracji miast średnich dekady temu. Z bardzo prostego powodu. Okazało się, że w postrzeganym jako krakowski Klub Jagielloński, zdecydowana większość ludzi, która tam się zaangażowała, to są ludzie, którzy pochodzą właśnie ze średnich miast, którzy są często z miast, które albo straciły status wojewódzki przy reformie samorządowej, albo jeszcze tych mniejszych, tak jak ja jestem z Grudziądza. Okazało się, że to, co nas właściwie łączy, to to, że mamy ogromny sentyment i ogromne poczucie niesprawiedliwości co do tego, że tak naprawdę te nasze biografie są bezalternatywne, to znaczy ze swoimi zainteresowaniami, ze swoimi ambicjami, ze swoimi myślami o tym, co chcielibyśmy robić w życiu, na przykład w jakiejś formie służyć publicznie, czy jako urzędnik, czy jako osoba publiczna, czy zadziałając w organizacji pozarządowej, czy nie wiem, pracując na uniwersytecie, to my trochę nie mamy wyjścia. Możemy się przeprowadzić do Warszawy, możemy się przeprowadzić do Krakowa. W takim moim rodzinnym Grudziądzu tak naprawdę często nie ma dla nas miejsca. No to bardzo wiele mówi o tym, jak się rozwija Polska samorządowa i ta migracja ludzi, która sprawia, że te miasta są dzisiaj dramatycznie wyludniające się i zostaną po prostu miastami starych ludzi, zostaną miastami emerytów, o których my mogli myśleć jako o miastach, gdzie po prostu nasi rodzice dożywają swojej starości na tych emeryturach. Okej, może niektórym się udało, może niektórzy dobrze żyją, ale nie żyją w mieście, w którym są perspektywy rozwoju, to jest fundamentalny problem. Ja nie rozumiem, dlaczego żadna z partii nie postanowiła o tym opowiedzieć, a tutaj naprawdę wiele można zrobić, tak? To oczywiście jest ten postulat ogólny deglomeracji, przenieśmy z Warszawy główne urzędy do stolic województw, to już byłby jakiś impuls, ale mamy w każdym województwie dziesiątki instytucji podległych albo wojewodzie, albo urzędowi marszałkowskiemu. To są miejsca, gdzie można tworzyć elity, gdzie można tworzyć alternatywne krwioobiegi elit, które sprawiają, że ci wszyscy ludzie, którzy tam mieszkają, przestają być uzależnieni od lokalnego prezydenta, bo jak ci prezydent wyrzuci z instytucji kultury podległej sobie, to masz jakiekolwiek miejsce pracy, w którym może cię zatrudnić ktoś, znowu, godzimy się w ogóle na to, że wiecie, że tam się zatrudnia po znajomości i po układach politycznych, ale okej, jest szansa, że jak się narazisz temu jednemu ze swojej kliki, bo na przykład będziesz chciał, nie wiem, robić ruch miejski w 100-tysięcznym mieście, to zatrudni cię ktoś w urzędzie wojewódzkim albo w instytucji podległej urzędowi wojewódzkiemu w twoim mieście, a nie będziesz musiał szukać roboty i jeździć codziennie do pracy już nie 20 kilometrów jak spod Warszawy do Warszawy, ale 60 kilometrów. Tak? Ja znam dokładnie, to jest historia jeszcze z lat 90. Znam faceta, który w moim rodzinnym mieście właśnie był zaangażowany w politykę samorządową nie po tej stronie, po której powinien. Zrobił później fantastyczny, fenomenalny biznes w swoim rodzinnym mieście, odniósł wielki sukces, ale po tym jak wypadł z tej polityki samorządowej w 94 roku, to przez ileś lat musiał dojeżdżać do 60 kilometrów, bo po prostu nikt, facet był prawnikiem, nikt go nie chciał zatrudnić, nie chciał mu dać żadnego zlecenia w mieście, w którym wypadł z układu samorządowego. To są te realia, to są te problemy, które nie pozwalają mówić o tym, że wszystko jest okej. I to jest problem, który jest problemem centralnym. Ja w zeszłym roku miałem okazję po pierwsze widzieć badania, z których wynikało, że właśnie w tych średnich miastach tak naprawdę to poczucie braku podmiotowości, braku sprawstwa jest największe, bo tam nie ma tej realnej opozycji, nie ma tych mediów na tym poziomie wiejskim, małych gmin. Ludzie znają tych ludzi, mają jakiekolwiek poczucie podmiotowości i kontroli. W tych dużych, wielkich miastach, aglomeracjach jednak jakoś media ogólnopolskie się tym interesują. Tkanka społeczna jest taka, że jest jakaś opozycja, która komuś patrzy na ręce tam i jest po prostu poczucie, że albo załapiesz się do tego lokalnego układu, albo po prostu musisz stamtąd wyjechać, bo tam dla ciebie miejsca nie będzie. Powiedziałeś o tym, że jest internet. Ja też miałem okazję w zeszłym roku posłuchać trochę historii z różnymi ludźmi w takich miastach, którzy się gdzieś zaangażowali, próbowali zrobić referendum lokalne, próbowali zrobić inicjatywę uchwałodawczą właśnie w takim przedziale 50-150 tysięcy mieszkańców. I byliśmy w wielkim szoku. Myśleliśmy, że oni powiedzą, że nie wiem, prawo jest skomplikowane, że ludzie się tym mało interesują, że z tych powodów mają kłopoty. Nie, oni powiedzieli, że podstawowy problem, jaki mają w swojej działalności, to jest to, że skrzyknęli się jako sąsiedzi, którzy chcieli coś załatwić, coś konkretnego, nie wiem, podwyżki ciepła w mieście, podobała im się, nie podobała im się spalarnia, czy jej lokalizacja, czy coś takiego. Powiedzieli, że największym problemem w ich działalności, z którym się zetknęli, na który nie byli gotowi, to był hejt w internecie, który ich spotkał. Jak sobie zobaczysz, co to jest za hejt, to jest hejt organizowany częstokroć przez ludzi z układu władzy, który ma dokładnie na samym początku przyciąć ludzi, którzy się wychylają, jeżeli nie dali się wciągnąć do takiego lokalnego układu. To są bardzo konkretne zjawiska, bardzo konkretne problemy, z którymi mamy do czynienia i to nie jest tak, że w tych sprawach nie da się nic zrobić, bo naprawdę, czy rozwiązanie problemu mediów lokalnych jest do załatwienia w jakimś sensie przez politykę samorządową? No, dlaczego żadna z partii, nawet nie wiem, Lewica czy Trzecia Droga, nie wyszła i nie powiedziała, wszędzie, gdzie będą nasi włodarze rządzili samorządami, tam w pierwszej decyzji nowej kadencji likwidujemy propagandówki samorządowe. Dlaczego nie powiedzieli, jeżeli w sejmiku województwa takiego albo takiego przejmiemy władzę, to przeniesiemy 30 z 80 podległych nam instytucji centralnych do mniej tych wojewódzkich, ze stolicy województw do tych pozostałych miejsc. No to są wszystko tematy, którymi można by się zajmować, o których można by opowiadać. I ja z tego powodu jestem rozżalony, że tego po prostu nie było, tego nie było widać, o tym się nie rozmawia, bo po prostu zgodziliśmy się trochę na to, że to jest taki no, konkurs piękności, te wybory samorządowe i tym jestem rozczarowany, no bo ja się w ogóle zgadzam z tym, będąc z jednej strony konserwatystą, z drugiej strony jakoś człowiekiem związanym z tą chadecką wizją i republikańską z społeczeństwa obywatelskiego, że ten poziom lokalny jest fundamentalnie ważny, że powinniśmy jak najwięcej decentralizować, jak najwięcej powinniśmy, że tak powiem, na dół tych kompetencji, które mają miasta, które mają różne szczeble władzy, przenosić jak najbliżej do obywatela. No ale to nie budzi niczyjego zainteresowania. Ja byłem w dość dużym sporze z twórcami tej koncepcji zdecentralizowanej RP, Instytutem Inkubatorem Umowy Społecznej, bo uważam, że oni w wielu punktach no dość naiwnie prezentowali swoją wizję jakby tej głębokiej politycznej zmiany w Polsce, ale to nie zmienia faktu, że ich propozycja przedstawiona kilka lat temu, a w zeszłym roku w tej książce Umówmy się na Polskę, skonkretyzowana i opowiedziana jakby na nowo, to jest wizja, no to jest jedna z najciekawszych wizji politycznych, jakie w Polsce przez ostatnie 35 lat powstało. Z nią można dyskutować, z nią można polemizować, ale ona jest arcyciekawa, bardzo inspirująca i naprawdę oferuje całą masę konkretu. To jest książka złożona z kilkudziesięciu właściwie artykułów, gdzie w każdym znajdziemy konkret dla samorządowca. Gdzie w polityce centralnej ktoś się tym zainspirował? Gdzie ktoś z tego skorzystał, z tych wszystkich pomysłów, które kilkudziesięciu ekspertów odlewa do prawa od po prostu super radykalnych lewaków po jakichś statecznych konserwatystów zaproponowało, dogadali się, że to jest rozwiązanie, które mogłoby zmienić Polskę na lepsze. Dlaczego żadna z demokratycznych, eksperckich partii nie wzięła tego na sztandar, nie zaczęła o tym dyskutować? No to jest moje rozczarowanie, chociaż...
No dobra, ale dlaczego? To dlaczego tak jest? Dlaczego tych rzeczy, te problemy, o których mówicie, skoro one są bardzo ważne? Bo się tak naprawdę zgadzam, że no, może się z Jankiem nie zgadzam tak z tej już tak zniewolony.
Powiedział, że masz 60 lat, samochód, to bym się nie zgadzał.
Przez ten mój samochód, którym chętnie zostawił i po Warszawie jeździ komunikacją miejską. Dojeżdżam do centrum, stawiam tam na parkingu, jak mi znajdziesz parking takie, że mógł to jechał, to chętnie go zostawię, ale poza tym te rzeczy są, ja się zgadzam z wami, że one są ważne. Znam tę książkę, zresztą o tej książce też w Układzie Otwartym rozmawialiśmy. To są rzeczywiście bardzo ciekawe koncepcje, no ale moim zdaniem, to żyjemy w demokratycznym państwie, dokonujemy wyborów, ludzie nie zaproponował, jakby... albo ci, którzy proponują, nie są tak popularni. No, każdy z was ma okazję, próbowaliście też w każdym razie sił w polityce albo blisko polityki, no, to nie poszło. No, może jest tak, że demokracja funkcjonuje, tylko po prostu wyborcy niekoniecznie tego oczekują. Czy gdzie widzicie największy problem?
A największy problem w czym? Bo znowu używasz
W mechanizmie polskiej polityki, tak? Nie mówię teraz o problemach miasta, o sam mechanizmie. No, próbuję was sprowokować przez cały czas, bo oczywiście rozumiem.
Dobrze ci idzie. No tutaj polska polityka, no pierwszy problem polskiej polityki jest to, że my walczymy w łonie dwóch postsolidarnościowych nomenklatur de facto cały czas. Jesteśmy zamknięci w sporze tak naprawdę umownie między Jarosławem i Jackiem Kurskim, tak? No czy to jest spór w rodzinie boomerów wywodzących się z Solidarności, którzy de facto zgadzają się w większości spraw dotyczących tego, jak powinno być państwo urządzone, myślenia o polityce, klientelistycznego podejścia do tego polityki, ideologii wolnorynkowej, pewnych, tego, że polityka opiera się na sporach pewnych tożsamościowych, kulturowych, a nie sporach interesów i sporach ekonomicznych, tak? To jest wszystko dziedzictwo 89 roku, ustawienia tej sceny, podziału tej sceny, zabetonowania tego układu politycznego i to jest czym ja najczęściej muszę tutaj, wiesz, jakby to jest to przynajmniej z czym ja najczęściej się borykam, tak? No, że jakby mówimy, że masz jakiś wybór, no moim zdaniem nie ma wyboru, moim zdaniem jest totalnie... Są liberałowie w odcieniu prawicowo-konserwatywnym albo w odcieniu liberalno, nie wiem, anarchistyczno-indywidualistycznym, tak? Ale Janusz Korwin-Mikke de facto jest mainstreamem polskiej polityki, mimo że zaraz on też, prawda, odejdzie prawdopodobnie już na emeryturę, ale to, co on myśli, to, co on mówi, to, jak on myśli o sposobie o państwie, tak? Że państwo nic nie może, że wszystko powinien się zająć wolny rynek i że właściwie każdy powinien sobie kupić samochód, mieć domek pod miastem, grilla i to jest mniej więcej wizja tej obywatelskości, którą mamy w państwie polskim od 89 roku. Ta wizja jest lansowana przez wszystkie media, przez akademię i niestety ta propozycja, wiesz, o której ty mówiłeś, Piotrze, która może być ciekawa, no jest dokładnie tym samym, tak? Znaczy moim to była bardzo niebezpieczna wizja. Państwo polskie jest historycznie słabe i ono by jeszcze osłabiło to państwo, tak? Jakby i dla mnie, ja uważam, że w wielu rzeczach poszliśmy z decentralizacją za daleko. Na przykład w planowaniu przestrzennym poszliśmy za daleko, czy poszliśmy za daleko, jeśli chodzi o komunikację publiczną, za daleko, jeśli chodzi o decentralizację na przykład, tak? Zlikwidowaliśmy PKS, zlikwidowaliśmy kolej regionalną, zlikwidowaliśmy jakiekolwiek możliwości planowania centralnego. Dlaczego my nie jesteśmy w stanie wybudować elektrowni atomowej, czy jakiegoś CPK, bo ciągle jakieś prywatne interesy regionalne, partykularne rozwalają to państwo, tak? I nie potrafią temu państwu złożyć się. Dlatego ja jestem przerażony jakąkolwiek wizją konfliktu na wschodzie, bo nie uważam, żeby państwo polskie było ideologicznie gotowe, żeby jakkolwiek sobie z tym systemowym problemem poradzić, tak? Więc w mojej ocenie trzeba wzmocnić to państwo w jakoś, jednak wzmocnić gdzieś zarządzanie na jakimś poziomie centralnym, ja nie wiem na jakim, ja nie wiem, może trzeba powrócić do idei 49 województw, zlikwidować powiaty, zlikwidować 17 województw i zamiast tego zrobić 49 województw i tylko gminy i samorządy, może to jest jakieś rozwiązanie, tak? Nie wiem. Ale ogólnie problem, moim zdaniem jest, ogólnie ten problem jest taki, że my mamy tak naprawdę nieustającą wojnę, kłótnie w rodzinie i jedną ideologię, która ma po prostu różne zabarwienia, a tak naprawdę nie ma żadnej innej dyskusji głębszej, jeśli chodzi o to, jak państwo powinno być zorganizowane, jak samorządy powinny funkcjonować.
Piotr, gdzie ty widzisz strukturalnie największy problem polskiego życia publicznego i polskiej polityki dziś?
Strukturalnie największy problem moim zdaniem polega na tym, że zgodziliśmy się na to, że w ramach wymierania Polaków po prostu wymiera ta polska prowincja, wymierają polskie średnie miasta, że tak naprawdę Polska za lat kilkadziesiąt to będzie po prostu takie kilka dużych miast i zbiorowisko takich miast, które były ogromnym polskim potencjałem. O tym pisał profesor Śleszyński, że ta nasza taka bardzo gęsta sieć zróżnicowanego układu przestrzennego, wiele miast, wiele centrów. To jest ogromny potencjał, zarówno strategiczny, jak i gospodarczy, jak i społeczny. My tak naprawdę to zaprzepaszczamy i tak naprawdę godzimy się na to, żeby te wymierające miasta były tak naprawdę też no, takimi trochę pocztówkami z lat 90. Tak? No bo znowu, jeżeli ci wszyscy ludzie, którzy są aktywni, ambitni, mają pomysł, chcą coś zrobić, opuszczają te miasta, to nie ma co się dziwić, że te lokalne koterie są naprawdę patologiczne. Jakby ja wiem, że tak brzmi ogólnie, jak sobie mówimy, a jakieś tam lokalne koterie są patologiczne, ale kto to widział? Nie, no sorry, jakby jeżeli chodzi o poprzednią kadencję samorządów, to na przykład mieliśmy taki przypadek faceta w jednej gminie, wobec którego próbowano zorganizować referendum odwoławcze. Przepisy są takie, zresztą przepisy, których zmiana została zablokowana przez koalicję demokratycznego Senatu w poprzedniej kadencji razem z partią Zbigniewa Ziobry, bo to ten egzotyczny sojusz sprawił, że się nie udało uprościć tych referendów lokalnych, które są przecież konstytucyjnym prawem Polaków wynikającym z artykułu 170 Konstytucji Polskiej. Okazało się, że zabrakło ludzi, żeby faceta odwołać, choć wszyscy wiedzieli, że jest wałem. przyszło po niego CBA, zatrzymali go z 14 zarzutami, przyszli do niego, zdaje się, że do urzędu i okazało się, że facet od rana jest nawalony. Zatrzymano go w takich okolicznościach i kilka miesięcy później przeprowadzono drugie referendum w sprawie jego odwołania, kiedy on siedział w areszcie, abstrahując od tego, czy na areszt był potrzebny, czy nie, bo w ogóle te areszty w Polsce to jest osobny problem i też patologia, siedział w tym areszcie i dostawał kasę jako burmistrz miasta i okazało się, że dalej, chociaż 99% ludzi zagłosowało za tym, żeby go odwołać, to się go nie udało odwołać, bo za niska była frekwencja. W innym mieście mieliśmy do czynienia z facetem, który w czasie referendum lokalnego stał pod komisjami wyborczymi i łamał ciszę wyborczą, stojąc i zagadując ludzi, mówiąc: nie idźcie głosować, bo może się okazać, że zaraz przekroczymy frekwencję i mnie odwołają. Stał pod komisją wyborczą. Wyobraźcie sobie, co by było w polityce centralnej, jakby Donald Tusk stał pod komisją centralną i mówił ludziom, jak mają głosować. Wydarzyło się coś takiego i słuchajcie dalej. Przyjechali tam inicjatorzy referendum go sfilmować. Facet się na nich rzucił i doprowadził do bójki, za co dostał wyrok karny, chociaż referendum udało mu się skutecznie zatrzymać. Znowu minęło kilka miesięcy i ten sam facet, który stał pod tą komisją wyborczą, został zatrzymany, aresztowany, siedzi w pierdlu z poważnymi zarzutami, nie? No i jakby rozmawiamy o tym, widzieliście o tym reportaże w mediach centralnych? No nie rozmawiamy o tym, że tak bardzo często wygląda rzeczywistość lokalnych samorządów i siła tych lokalnych układów. Natomiast to, co moim zdaniem jest kluczowym problemem, to oczywiście nie to, że one funkcjonują, tylko to, że my systemowo zgodziliśmy się na to, że ludzie, którzy mogliby rzucić tym układom rękawice, po prostu muszą z tych miast emigrować, bo dla nich potencjał rozwoju jest właśnie w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, może jeszcze kilku innych miastach, ale to jest ten fundamentalny problem rozwojowy, którym znowu w sytuacji poważnego zagrożenia zdamy sobie sprawę, jak bardzo wielkim zasobem jest to, że jednak mamy tych dziesiątki miast, do których można emigrować, jak ludzie zaczną z tej Warszawy i kilku innych miast, w których się będą czuli najmniej bezpiecznie, uciekać do domów rodziców.
No, bo nie wiem, czy mówisz o wojnie tutaj, Piotr, bo już mam nadzieję, że nie, ale...
Tak.
No jak bomby czy rakiety będą spadać na Warszawę, tfu, odpukać niemalowane drewno, no to faktycznie okaże się, że tak, nie mamy tych schronów, nie mamy tych kolei, które mogą ewakuować ludność, nie mamy punktów zbiórki i tak dalej, ale zwróć uwagę, Piotrze, że miast, które rosną dużych, jest naprawdę niewiele, nie? W sensie Łódź totalnie się wyludnia, Poznań się wyludnia. Ja nie wiem, czy Szczecin się wyludnia. No tych tak naprawdę tych ośrodków aglomeracyjnych, które i to się też za moment zmieni, tak? No bo jeśli mamy taką dzietność, jaką mamy, to za moment i tak nie będzie w tych miastach i oczywiście co się wydarzy? No będzie presja na migrację, tak? Będzie presja coraz większa na otwarcie granic, na imigrację, na zmianę polityki migracyjnej. PiS już to trochę zrobił. No i pytanie, i to będzie prawdopodobnie dyskusja najbliższych lat, tak? Znaczy, co zrobić, żeby w tych mieszkaniach ktoś mieszkał, nie?
Panowie, to jest dokładnie, przepraszam, tylko jedna uwaga. Ja mam taki ulubiony wykres, który pokazuje korelację we Francji głosowania na liberałów i głosowania na kolejne odsłony partii, czy po prostu kandydatury rodu Le Pen. I ta korelacja jest bardzo prosta. Ona jest związana z tym, jak daleko masz do stacji kolejowej, jak daleko masz do centrum. Tak? Znaczy po prostu te opuszczone miasta, w których zaczynają się problemy z migrantami, zaczynają się problemy z właśnie brakiem możliwości spełniania ambicji i tak dalej. To jest źródło tego wszystkiego, co tak bardzo przeraża liberałów w Stanach Zjednoczonych czy we Francji, tego populistycznego zwrotu, tak? No jakby to doświadczenie polskich średnich miast to jest doświadczenie pasa rdzy w Stanach Zjednoczonych, które sprawiło, że wszyscy cały świat się przestraszył Donalda Trumpa. No myślmy o tym w ten sposób, że jeżeli jesteś liberałem, który się boi Donalda Trumpa albo Marine Le Pen, to zastanów się, skąd się to wzięło. To się wzięło dokładnie z tego, że takie miejsca zaczęły być miejscami dla przegrywów, a te przegrywy są po prostu sfrustrowane i szukają jakiejś bardzo czasami dziwacznej alternatywy. Ja na razie uważam, że w Polsce jest dużo lepiej, ale też już rozmawiałem z ludźmi z miast średnich, którzy mówią: słuchajcie, my naprawdę mamy problem z migrantami. Tak? Spotkałem taką kobietę ze średniego miasta, wokół którego są dwie bardzo silne strefy ekonomiczne 2 czy 3 lata temu. Ona 2 czy 3 lata temu mówiła: słuchajcie, jesteśmy zostawieni sami, wszyscy są otwarci na tą masę pracowników ze wschodu, którzy tutaj przyjechali z Kaukazu, z Azji Centralnej i tak dalej. W ogóle super, że oni tutaj są, ale oni są realnym problemem jakimś społecznym, kulturowym, który należałoby rozwiązać z bardzo takich, wiecie, prozaicznych historii, jak to, że nie wiem, no u nich jeszcze jeżdżenie po alkoholu nie jest czymś powszechnie krytykowanym, jak w Polsce, trochę klimat jak u nas w latach 80. No i to są problemy, które należałoby rozwiązać. My jako włodarze tego miasta, my jako zarządcy tych stref ekonomicznych jesteśmy zostawieni sami przez państwo i jak ktoś się tym nie zainteresuje, nie da nam kompetencji, jak z tymi ludźmi żyć, jak z tymi ludźmi pracować, to tutaj naprawdę z jednej strony zaraz się pojawią niemalże getta, a z drugiej strony pojawią się u nas bardzo silne, wręcz takie populistyczne czy rasistowskie poglądy i emocje w społeczeństwie, tak? I to są dokładnie te problemy, które stoją przed nami.
Problemów przed nami na pewno jest bardzo wiele i cieszę się, że o tym mówicie, choć nie z wszystkim muszę się zgadzać, ale dobrze, że je wypowiadacie. To spróbujmy spuentować. Jesteśmy po wyborach samorządowych. Jakbyście określili tak już syntetycznie stan, w jakim jest dzisiaj polska samorządność i jakiś główny postulat dla tych ludzi, którzy zostali wybrani i zaczynają rządzić w powiatach, miastach?
No, jeśli ja mogę powiedzieć, to bardziej życzeniowo, tak? Mieliśmy ten okres, dołóżmy do Euro 2012, kiedy wielkie inwestycje infrastrukturalne, kiedy była kanalizacja, stadiony, akwaparki, drogi budowano i tak dalej. I to był ten okres, kiedy, no, jakby, okej, to już mamy za sobą. I teraz, bo powinniśmy jednak morfować czy transformować w poprawę jakości życia lokalnie, w inwestowanie w usługi publiczne, w poprawę systemu ochrony zdrowia, w poprawę transportu publicznego, w budowę mieszkań społecznych, w odbudowę tych schronów, o których mówimy, tak? Czyli skupić się na tym, żeby konserwować to, co już jest. Ochrona środowiska, niesłychanie istotna, szczególnie zieleni, lasów, retencja wody. To są te rzeczy, nad którym ja bym chciał, żeby dzisiaj samorządy przede wszystkim skupiały się i żeby ta struktura wydatków, która, tak jak dzisiaj mówiłem, połowa inwestycji gmin idzie na drogi. Kto po tych drogach będzie za 20 lat jeździł, jeśli na tych miastach i miasteczkach nikogo nie będzie i będą jeszcze sami starzy ludzie, tak? Jakby zacznijmy zastanawiać się, jak te pieniądze skierować z budlania betonu na poprawę jakości życia mieszkańców i na zatrzymanie, tak jak Piotr mówi, ludzi w tych mniejszych miejscowościach i w mniejszych regionach, żeby Warszawa nie, i Trójmiasto, Kraków nie wysysały całego kraju.
Piotr.
Tak, ja chyba dokładnie na to samo chciałem zwrócić uwagę. Takim kluczowym wyzwaniem dla bardzo wielu miast, myślę, że nie jest to tylko co zrobić, żeby ludzie, którzy u nas mieszkają, chcieli dalej na nas głosować, tylko co zrobić, żeby jak najwięcej ludzi albo chciało w naszym mieście zostać, albo do naszego miasta się sprowadzić. Tak? Też żyjemy w takim świecie, który z drugiej strony mógłby być światem, w którym widzimy te szanse, widzimy te perspektywy. Coraz więcej pracy zdalnej, te ceny mieszkań w aglomeracjach, to jak bardzo wielu ludzi jednak zaczyna sobie cenić jakiś taki bardziej stabilny sposób życia, który jest do osiągnięcia w średnich miastach, bo teoretycznie możesz tam dużo mniej stać w korkach, możesz chodzić pieszo do pracy, możesz odprowadzać dzieciaki do szkoły czy przedszkola samodzielnie. To jest tak naprawdę do zrobienia w wielu tych średnich miastach, a jednak z jakiegoś powodu ludzie się tam nie sprowadzają, bo okazuje się, że kluczowa jest tak naprawdę ta kwestia, no tak naprawdę ja muszę samemu bardzo dobrze zarabiać, bo muszę mieć pieniądze na to, żeby sobie te wszystkie rzeczy niejako samodzielnie zapewnić. Ja uważam, że ten ukryty potencjał średnich polskich miast jest naprawdę do wykorzystania, no ale on wymaga po pierwsze myślenia w tych kategoriach, po drugie jakiegoś wsparcia na szczeblu centralnym, no bo tutaj cały szereg decyzji musi być podejmowana również przez władze centralne i tutaj ten mój zarzut podtrzymuje, że ta opowieść się nie pojawiła, chociaż całą masę rzeczy znowu moim zdaniem można by rozwiązać z tego, wykorzystać to, co się w tej debacie eksperckiej przez ostatnie lata pojawiło, czy z tego, co my w Klubie Jagiellońskim pisaliśmy, czy z tego, co mówiła centralizowana RP, czy tego, co, nie wiem, Dawid Sześciło w Fundacji Batorego w kolejnych raportach pisał. Tam są konkrety, które partie mogłyby wziąć i zacząć je wykorzystywać do tego, żeby te polskie samorządy zmieniać. Jakoś tego nie robią i naprawdę uważam, że tutaj potencjał jest ogromny, no ale to wszystko też wymaga pewnej zmiany mentalnej, czyli otwarcia się na to, że tak naprawdę te miasta bardzo potrzebują szanować ludzi, którzy chcieli tam zostać, którzy chcieli tam pracować i którzy mają jakąkolwiek odwagę kontestować to, w jaki sposób to miasto się rozwija. Na takich ludzi po prostu ci włodarze miast muszą przestać patrzeć jako na zagrożenie i kogoś, kogo jak najszybciej trzeba się pozbyć albo przyjąć do swojego układu, ale tak naprawdę stwierdzić, kurczę, może tak naprawdę to, że ja mam tego kontrkandydata, że powstaje jakiś ruch, którego ja hasła, to się wydarzyło w wielkich miastach, tak? No, gdzie są dzisiaj ruchy miejskie? No, ruchy miejskie są na listach dużych partii, bo duże partie stwierdziły, że no, nie mają nic do zaproponowania, więc muszą wziąć tych ludzi, którzy mieli cokolwiek do zaproponowania, że dla wielu miast to byłaby również fajny prorozwojowy impuls.
Bardzo wam dziękuję. Jan Śpiewak, Piotr Trudnowski, dwóch kontestatorów, ale ważne, ale wasze głosy są ważne i mam nadzieję, że państwo posłuchacie i że posłuchają nas samorządowcy i mam nadzieję, że doprowadzą do tego, że w tych średnich miastach będą mieszkać ludzie, którzy będą zarabiać coraz więcej i których będzie stać i na SUVy i duże mieszkania, a czy kupią SUVy sobie, czy kupią małe elektryczne samochody, to będzie ich wolnym wyborem.
Albo niech... jak kupią, albo na piechotę będą chodzić.
I niech... I albo będą chodzić na piechotę, bardzo, bardzo pięknie, ale niech będą zamożni, bo dzięki temu będą mieć wolność. Janek, Piotr, dziękuję wam bardzo.
Dzięki.
Dziękuję państwu.
Dzięki serdecznie.
To wszystko w tym odcinku. Napiszcie, myślę, że będzie wiele komentarzy. Ciekaw jestem waszych głosów, jak wy oceniacie tą samorządową Polskę, jak wy oceniacie te wybory. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia.